Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Męczennicy różnych wyznań dający dziś świadectwo Chrystusowi są zaczynem pokoju oraz jedności chrześcijan, mówił Franciszek do Komisji Dialogu ze Starożytnymi Kościołami Wschodnimi. Papież spotkał się z delegacją Europejskiego Kongresu Żydów. Przy tej okazji zwrócił uwagę na znaczenie obchodzonego dziś Dnia Pamięci o Holokauście. Enzo Bianchi, założyciel ekumenicznej wspólnoty monastycznej z Boze, złożył swoją rezygnację z funkcji przeora tej grupy z powodu swojego wieku. 27 stycznia wita Państwa Tomasz Matyka. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Wasze kościoły, każdego dnia bliskie cierpieniu, są powołane, by szerzyć zgodę i cierpliwie odbudowywać nadzieję, umacniając pokojem, który pochodzi od Pana. Tak mówił papież, spotykając się z obradującą w tym tygodniu w Rzymie Międzynarodową Komisją Mieszaną do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Starożytnymi Kościołami Wschodnimi. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że współpraca teologów przetrze szlak w kierunku upragnionego dnia, kiedy będzie nam dane sprawować ofiarę pańską przy tym samym ołtarzu na znak w pełni przywróconej komunii kościelnej.
Męczennicy raz jeszcze wskazują nam drogę, ileż to razy ofiara życia doprowadzała do jedności chrześcijan, z drugiej strony w wielu kwestiach podzielonych. Męczennicy i święci wszystkich tradycji kościelnych stanowią już w Chrystusie jedno. Poświęciwszy się miłości na ziemi, mieszkają w Jeruzalem niebieskim blisko baranka złożonego w ofierze. Ich ofiara życia wzywa nas do komunii, do tego, by szybciej iść drogą ku pełnej jedności. Jak w kościele pierwotnym krew męczenników była posiewem nowych chrześcijan, tak niech również dzisiaj krew tak licznych męczenników będzie ziarnem jedności wierzących, znakiem i narzędziem przyszłości w komunii i pokoju.
Segno strumento di un avvenire in comunione e in pace.
Dziś pragnę wspomnieć w sercu wszystkie ofiary Holokaustu, oby nigdy nie zostały zapomniane ich cierpienia i łzy. Napisał na Twitterze Ojciec Święty z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Franciszek przyjął też dziś na audiencji pięcioosobową delegację Europejskiego Kongresu Żydów, reprezentującą 2 miliony swoich współwyznawców na Starym Kontynencie. Niech Bóg uwolni nas od małoduszności, od grzechu, który paraliżuje nas, chrześcijan, mówił papież w kazaniu na mszy w Domu Świętej Marty. Franciszek zauważył, że czytany dziś fragment listu do Hebrajczyków zachęca, abyśmy nie popełniali grzechu zapominania o przeszłości, o nadziei, odwadze, cierpliwości. Ten grzech to właśnie małoduszność.
Żadnego ryzyka, proszę, nie, ostrożnie. Wszystkie przykazania, wszystkie. Tak, to prawda, ale to też cię paraliżuje. Sprawia, że zapominasz o wielu otrzymanych łaskach. Zabiera pamięć, odbiera nadzieję, bo nie pozwala, byś szedł naprzód. A chwila obecna chrześcijanina, chrześcijanki o takiej mentalności, to jakby sytuacja kogoś, kto idzie ulicą, niespodziewanie zaczyna padać, ubranie nie jest najlepszej jakości i materiał się kurczy. Dusze ograniczone, dusze zamknięte, aby przeżyć. A Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je.
Rezygnację z funkcji przeora wspólnoty monastycznej w Boze złożył jej założyciel Enzo Bianchi. Wspólnota powstała na fali soboru, w duchu ekumenicznym i w postawie otwarcia na świat. Jej członkami są mężczyźni i kobiety, również niekatolicy. Nie ma ona statusu zgromadzenia zakonnego, lecz prywatnego zgromadzenia wiernych. Tym niemniej jej członkowie prowadzą życie monastyczne, korzystając z różnych tradycji kościelnych. 74-letni Enzo Bianchi zrezygnował z funkcji przełożonego ze względu na wiek. Stanowi on jedną z najbardziej emblematycznych postaci włoskiego katolicyzmu. Nowym przełożonym wspólnoty w Boze został wybrany dotychczasowy wiceprzeor Luciano Manicardi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Episkopat Polski po Soborze Watykańskim II stworzył instrukcję dotyczącą muzyki liturgicznej. Już na początku dokumentu zaznaczono, że muzyką liturgiczną jest ta muzyka, która może być używana przy sprawowaniu kultu Bożego. Choć lata od utworzenia instrukcji posoborowej minęły, zasady dotyczące muzyki liturgicznej nie zmieniły się. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Han. Serdecznie Państwa zapraszam na nasz wieczorny magazyn przygotowany przez Radio Doksa z Opola.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam w dzisiejszym wydaniu magazynu Radia Watykańskiego na rozmowę o znaczeniu muzyki w liturgii. A moim gościem jest ksiądz profesor Grzegorz Poźniak, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Księże profesorze, muzyka w liturgii, rzecz, która właściwie traktowana jest jako ozdoba, ale nie może być tak traktowana, bo to jest integralna część liturgii.
Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz cała refleksja posoborowa, i to zarówno refleksja w dokumentach różnych instancji, czy to rzymskich, czy też diecezjalnych, oraz cała literatura muzykologiczno-kościelna o muzyce w liturgii mówi, że muzyka jest integralną częścią liturgii. Przynależy do niej jak dusza do ciała.
Muzyka liturgiczna jest definiowana jako ta używana przy sprawowaniu kultu Bożego. Musi mieć charakter sakralny i cechować doskonałością formy. Jak mamy rozumieć te dwa określenia?
Przede wszystkim sama liturgia definiuje, co jest liturgiczne, a co nie jest. Choćby wtedy, kiedy zwrócimy uwagę na tekst, który wykonujemy, prawda? Liturgia już posługuje się tekstami. Antyfona na wejście, antyfona na komunię, teksty lekcjonarza na każdy dzień. To są przecież teksty ściśle liturgiczne i już opracowanie muzyczne tych tekstów to już jest muzyka liturgiczna, predestynowana do wykonywania na liturgii z uwagi na tekst. Ale także pamiętajmy, że Kościół wypracował wzorzec muzyczny, jeżeli chodzi o liturgię, przez wieki, którym jest chorał gregoriański, o którym Sobór Watykański II mówi, że jest to śpiew własny liturgii rzymskiej Kościoła katolickiego. I to jest pewna miara, pewien probierz, ale także pewien wzorzec tego, jak Kościół wyobraża sobie muzykę w trakcie ceremonii liturgicznych. Pamiętajmy także o tym, że oczywiście muzyka od chorału gregoriańskiego, sama muzyka, sama wartość muzyki, sama struktura muzyczna, ona przez wszystkie wieki następne się oczywiście rozwijała. Pojawił się renesans z swoim wyobrażeniem muzycznym, barok, romantyzm, aż po dzisiejsze czasy, po współczesność, kiedy przeobraża się choćby o na przykład brzmienie muzyki, rozumienie rytmu w muzyce i tak dalej, dużo można by o tym mówić. Jednakże tym wzorcem ciągle pozostaje chorał gregoriański, do niego mamy się odwoływać, korzystając także z dziedzictwa wieków, z dziedzictwa muzyki ludowej, czyli tego takiego impulsu, który z samego ludu wiernego pochodzi, jak lud przeżywa tajemnice wiary, śpiew i tak dalej. To wszystko stanowi dziedzictwo muzyki liturgicznej.
Księże profesorze, ale czy chorał gregoriański, o którym ksiądz wspomniał, może być modny, może być trendy, jeżeli można tak w ogóle o chorale mówić, wśród dzisiejszych wiernych?
Właściwie trzeba by było powiedzieć tak, że owo trendy teraz zaczyna żyć swoim własnym życiem, bo ile pojawia się takich zespołów, które próbują wykonywać chorał gregoriański, jeżeli tak wolno powiedzieć, korzystając z tego samego języka, trendy, ile jest takich hitów chorału gregoriańskiego, które egzystują w parafiach naszych, są wykonywane Ave Verum Corpus, Ave Maria. To są takie zacne utwory gregoriańskie, które ciągle żyją w naszych parafiach. Oczywiście ten statystyczny uczestnik liturgii może ma mniejsze wymagania, jeżeli chodzi o muzykę. Te wymagania także są pochodną tego, co na co dzień słucha muzyki prostej, nieskomplikowanej. Radia, telewizory nasze, internet pełne są właśnie muzyki takiej promowanej, popularnej, tak zwanej. I to oczywiście wpływa także na smak uczestnika liturgii, który nie jest, nazwijmy to delikatnie, zbyt wysublimowany. Czy chorał gregoriański zatem może żyć w dzisiejszym duszpasterstwie liturgicznym? Jak najbardziej, ale to jest także praca do wykonania.
Co zdaniem księdza, który wydaje się nakreśla ramy nauczania wśród organistów, jest celem muzyki liturgicznej?
To znaczy cel jakby jest też przez dokumenty zdefiniowany jasno i wyraźnie, nawet jeżeli on nie odnosi się tylko do muzyki, ale w ogóle do pewnej posługi Kościoła. To jest chwała Boża i pożytek wiernych. I to w zasadzie można by było już tutaj zamilknąć, to w zupełności by wystarczyło. Ja wiem natomiast tyle, jako odpowiadający za kształcenie muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, kantorów i tak dalej. Ja wiem jedno, że moim obowiązkiem jest starać się, aby poziom wykształcenia w naszej szkole, w naszej diecezji, naszych absolwentów był możliwie najwyższy.
Czytając instrukcję Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej, która powstała po Soborze Watykańskim II, zaskoczyła mnie jedna rzecz. Jazz i big beat nie mają być obecne w trakcie liturgii, na te gatunki muzyczne nie ma miejsca, ale poza nią na specjalnych nabożeństwach już tak. Przecież Kościół nie musi kojarzyć nam się właśnie tylko z tą muzyką organową, która brzmi tak donośnie. Tam też w tych murach jest miejsce na właśnie inne gatunki.
To prawda, pamiętajmy jednakże o tym, że czym innym jest bogactwo gatunków, bogactwo form muzycznego wyrazu, ale czym innym są także wymagania, jakie stawia liturgia muzyce. I teraz musimy oddzielić dwie rzeczy, mianowicie muzykę liturgiczną od muzyki pozaliturgicznej, religijnej, chrześcijańskiej. Jak najbardziej. Kościół to jest ta łódź, która płynąc i prowadząc człowieka do Pana Boga, chce korzystać nie tylko z liturgicznej chwalby Bożej, może tak to nazwijmy, ale także towarzyszyć człowiekowi w tym, jak on odbiera kulturę, jak on poza liturgią, jak on kontaktuje się z prawdami wiary. I wtedy jak najbardziej piosenka religijna, lekka muzyka z treścią chrześcijańską, z treścią o wierze, o Panu Bogu, także o moralności jak najbardziej, służy, świetnie pokazuje się, realizuje się właśnie w takim czymś jak piosenka religijna, jak pan to nazwał, big beat, jazz. To już są akurat style muzyczne, które te treści religijne możemy ewentualnie zaaplikować.
Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o instrument muzyczny w kościele, bez wątpienia, bezapelacyjnie i od wieków zajmują organy.
Tak, i to jest też tradycja. Pamiętajmy jednakże, że to nie jest taka tradycja od początku Kościoła. Kościół wręcz na początku swojej posługi, swojej misji sprzeciwiał się organom jako instrumentowi liturgicznemu, ponieważ organy były kojarzone z świątynią pogańską po pierwsze, a po drugie także z zabawą, bo jako donośny instrument służyły organy do tańca, tak to nazwijmy. Dopiero 7 wieków po Chrystusie organy zaczęły pojawiać się w liturgii, w kościołach wtedy budowanych, w kościołach organizowanych i w liturgii. A oczywiście zawsze to był instrument bardzo drogi, jego wybudowanie to jest potężny wysiłek finansowy również i współcześnie, w związku z czym ten instrument nie pojawiał się też tak raptownie, raczej powoli w liturgii on się pojawiał, a taki najbujniejszy rozkwit to jest tak naprawdę dopiero od XVIII, XVII wiek, kiedy w Europie pojawia się tych instrumentów więcej.
Dzisiaj można mówić o renesansie tego instrumentu?
Absolutnie tak. To jest rzeczywiście w tej chwili budownictwo organowe jest na bardzo wysokim jakościowo poziomie. Te instrumenty, które dzisiaj buduje się w naszych świątyniach, to są wysokiej klasy organy. Z drugiej strony rzeczywiście ten sposób organizowania finansów współcześnie daje więcej możliwości współcześnie i można te pieniądze zorganizować i po trzecie jest bardzo dużo wykonawców, dużo młodzieży kształci się po to, by grać na organach. Jest to, mam takie wrażenie, bardzo współcześnie popularny instrument, ale także jeszcze dodam do tego, że także popularny w zakresie badań historycznych, ponieważ sam organizuję konferencje organoznawcze, historię budownictwa organowego na Śląsku opisujące i do tych konferencji zgłasza się rzeczywiście coraz więcej osób z jakimiś tam ciekawostkami, odkryciami, mniejszymi lub większymi eurekami.
Wróćmy do muzyki liturgicznej. Ta musi być wykonywana na żywo, a nie może być odtwarzana. Dlaczego tak mówi wykładnia Kościoła, jeżeli chodzi o liturgię, szczególnie tę niedzielną, ale chyba każdą?
Absolutnie każdą, ponieważ msza święta jako najważniejsza modlitwa na ziemi, no tak my chrześcijanie wierzymy, że nie ma większej modlitwy od samej Eucharystii. A więc jeżeli sprawujemy liturgię mszalną, to czy możemy tej liturgii zaaplikować coś nieprawdziwego, coś nagranego, coś... Oczywiście ja nie twierdzę, że nagrana muzyka, ona była nagrana jakoś nieprawdziwie, ale to jest dziejące się w tej chwili na ołtarzu tu i teraz i temu tu i teraz ma towarzyszyć także żywa, prawdziwa, w tej chwili wykonywana muzyka, a nie jakaś oprawa muzyczna, a poza tym uczestnik liturgii. Liturgia to jest także dzieło wspólne. To słowo liturgia ma źródło słów grecki, który mówi o tym, że jest to dzieło wspólne, a więc kiedy uczestnicy liturgii, kapłan i wszyscy uczestniczący w tej liturgii biorą udział w tym wspólnotowym wydarzeniu, to nie mogą stać się niemymi świadkami tego, co się dzieje, a odtworzyć, technika dzisiejsza pozwala, jakąś muzykę, tylko mają sami współtworzyć to liturgiczne wydarzenia.
Czego ksiądz by sobie życzył, jeżeli chodzi o muzykę liturgiczną, jeżeli chodzi o kształcenie muzyków kościelnych? Bo wspomniał się, że coraz więcej młodych osób chce kształcić się właśnie, jeżeli chodzi o chociażby grę na organach. Są jakieś postawione cele wspólnie, nie tylko na tym poziomie diecezjalnym?
Odpowiem na to pytanie troszeczkę przewrotnie. Jako dyrektor placówki edukacyjnej to powiem, że czego bym sobie życzył? Najpierw też dużo pieniędzy więcej. Oczywiście to tak pół serio, pół żartem, ale myślę, że każdy jeden dyrektor tak powie, każdy jeden dyrektor szkoły, jakiejkolwiek szkoły. Kształcenie muzyczne w ogóle, muzyczno-liturgiczne także jest bardzo drogie. To są i bardzo drogie instrumenty i utrzymanie tych instrumentów i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z jedną z osób prowadzących wyższą szkołę, zachęcając ją do tego, by otworzyć jakiś taki muzyczno-liturgiczny kierunek i ten ów człowiek powiedział mi, że księże, to jest takie drogie, tego nie jest tak łatwo to przeprowadzić. Ale z drugiej strony, odpowiadając na to pytanie już troszeczkę bardziej, że tak powiem, istotowo, nie tylko formalnie, odpowiem w ten sposób, że życzyłbym sobie ciągle dużo kandydatów i dużo wrażliwej młodzieży. Przychodzi do nas rzeczywiście, do mojej szkoły, bardzo dużo młodych ludzi. Jestem zachwycony wrażliwością muzyczną, ale to kształcenie muzyczne jest niezwykle wymagające i ten młody człowiek w trakcie tych kilku, czasami kilkunastu lat nauki, on się rzeczywiście kruszy, łamie tymi i wymaganiami, i koniecznością wielogodzinnych ćwiczeń, prób i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wiele osób kończy to kształcenie muzyczne, ale to jest ciągle ta kropla w morzu potrzeb. My chcemy mieć dużo, ale bardzo dobrze wykształconych muzyków kościelnych. W związku z tym chciałbym mieć ciągle dużo wrażliwych, gotowych do ciężkiej pracy młodych ludzi. I wtedy jestem święcie przekonany, że przyszłość muzyki kościelnej jest świetlana.
Z księdzem profesorem Grzegorzem Poźniakiem, dyrektorem diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, rozmawiał Tomasz Siniew z Radia Doxa. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.